Rojalski. Jak myślicie, dlaczego się nazywa tak nasze zimowisko?
Ski Bonarty.
Bo co?
Ski Bonarty.
Ski Bonarty. A Royal? Królewski. Królewskie narty, nie wiem. Królewskie zimowisko, a dużo słowa król, dlatego że podczas tego zimowiska będziemy mówić o pewnym królu. Wiecie o jakim królu?
Dawidzie.
O królu Dawidzie, nie o Dawidzie Wernerze, ale o królu. O królu Dawidzie. Tak, i podczas tego tygodnia będziemy chcieli wam przedstawić historię króla Dawida, historię, która jest bardzo fascynująca. Historię, którą czytamy w pierwszej i w drugiej księdze Samuelowej. Ja chciałem troszeczkę powiedzieć wam, mam nadzieję, że mi się uda, tak troszeczkę i szybko powiedzieć wam, jak to się stało, że w ogóle dzisiaj mówimy o królu Dawidzie i skąd taki człowiek się wziął. Słuchajcie, naród izraelski przez wiele setek lat nie miał króla. W sumie miał króla, bo ich królem kto był?
Sędzia
Bóg. A dopiero później, tak jak Piotrek widzę, że czyta Biblię, dopiero później byli sędziowie. W sumie sędziowie to nie byli królowie, tylko sędziowie to byli ludzie, których używał Bóg do tego, żeby komunikować coś narodowi izraelskiemu. Czyli chciał, żeby naród zrobił to i to, więc brał człowieka i mówi: słuchaj, posyłam ciebie, idź do tego narodu, idź im powiedz, co ja chcę, aby oni zrobili. Nie wiem, taki ktoś jak Mojżesz, Jozue, Heli, Samuel, to właśnie byli sędziowie, którzy przekazywali to, co Bóg mówi do narodu izraelskiego. Więc Bóg ich używał po to, żeby w jakiś sposób ich prowadzić. Ale Izrael, gdy w jakiś taki dobry sposób im się wiodło, ich życie było takie fajne, zobaczył, co się dzieje wokół ich kraju. Zobaczył, że te narody, które mają królów, gdzieś tam wygrywają wojny, podbijają, że jeszcze lepiej mi się wiedzie. I Izraelici mówią do Boga: my chcemy takiego króla. Samuel, który był wtedy sędzią, mówi: czy wy tak naprawdę zastanawialiście się nad tym, co wy chcecie? Przecież gdy będziecie mieć króla, to może być tak, że król przyjdzie, zabierze was, waszych synów i powie: oni idą ze mną, idą na wojnę, idą po to, żeby mi służyć. Jeśli chcecie mieć króla, to król przyjdzie i powie: oddajcie mi, nie wiem, 20 worków zboża do mojego pałacu, bo potrzebuję. Gdy będziecie mieć króla, to będziecie musieli mu służyć, będziecie musieli go nosić, będziecie musieli oddawać mu wiele rzeczy. Czy na pewno tego chcecie? A Samuel ich przestrzegał, ale naród izraelski bardzo, bardzo chciał mieć króla. Więc Samuel, rozmawiając z Bogiem na ten temat, Bóg mówi: okej. Jeśli tak chcą, to tak będą mieć. W pierwszej księdze Samuelowej, 10 rozdziale, pierwszym wierszu czytamy takie słowa: potem wziął Samuel dzbanek z olejem i wylał na jego głowę. Pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. A w 15 rozdziale też pierwszej księgi Samuelowej, pierwszy wiersz czytamy: i rzekł Samuel do Saula: nie posłał Pan, aby cię namaścić nad króla, nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Więc Samuel po naradzie z Bogiem, Bóg wskazał, jakiego człowieka chce na króla. Samuel zgodnie z rozkazem Boga idzie i namaścił Saula na króla. Bóg powiedział mu, Samuelowi, co ma zrobić. Wiecie, gdy patrzę już na tę sytuację, to dla mnie osobiście z tej historii już dzisiaj, już teraz wyciągam jakieś wnioski. To, że do nas dzisiaj również Bóg mówi to, co mamy robić. W jaki sposób żyć, by osiągnąć Królestwo Boże. On mówi do Saula, więc teraz słuchaj słów pańskich, a będziesz królem. Więc słuchaj słów pańskich, a będziesz królem nad Izraelem. Ja i ty, jeśli będziemy dzisiaj słuchać słów pańskich, to również będziemy częścią, jesteśmy częścią Królestwa Bożego. My się podczas tego tygodnia wiele razy będziemy jeszcze o tym mówić. Dalej, gdy słuchamy tej historii, to szybko w tej historii okazało się jednak, że Saul nie był królem, który był posłuszny Bogu. Na początku był to król, który był nieśmiały, który nie wiedział, jak ma się zachowywać, ale po pewnym czasie pycha go dopadła, ponieważ stał się takim naprawdę rasowym królem. I pewnego razu Bóg wysyła na wojnę Izrael i mówi do nich i do Saula: wygrasz tą wojnę i będzie wszystko okej, jeśli wszystko, co spotkasz na swojej drodze, zniszczysz. Wszystko. Jeśli nic sobie nie weźmiesz, ale wszystko zniszczysz. I pamiętacie, o czym czytaliśmy, gdy Samuel namaścił go na króla? Więc teraz słuchaj słów pańskich. Póki Saul słuchał słów pańskich, było wszystko dobrze. Ale na tej wojnie ludzie Saula nie zrobili tego, co Bóg od nich chciał. Poszli na wojnę, mieli wytępić wszystkich, mieli wytępić wszelkie bydło, wszystko spalić. Po prostu Bóg nie chciał, żeby po tych poganach nic, po prostu nic nie miało zostać. Ale oni zobaczyli dorodne bydło, dorodne owce, jakieś kosztowności i postanowili te najlepsze sztuki, najlepsze rzeczy zabrać dla siebie. Bo, jak się tłumaczyli później, bo im było szkoda, bo można było z tego pożytek zrobić. Co zrobili? Byli posłuszni Bogu? Nie. I to Saul, król, był odpowiedzialny za to. W Księdze Samuelowej czytamy: gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbnoć jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardzi tobą i nie będziesz królem. Bogu się nie podobało to, co on zrobił, bo byli nieposłuszni. A nieposłuszeństwo jest również wielkim grzechem. I Bóg powiedział: nie, do Saula, nie będziesz już królem. Bóg postanowił zmienić króla na innego. 15 rozdział, 28 wiersz pierwszej Księgi Samuelowej. Wtedy Samuel rzekł do niego: dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu lepszemu od ciebie. Dziś odbieram ci królestwo i nadaję je lepszemu od ciebie. Tak mówi Pan do Saula. I tutaj, w tym momencie, zaczyna się historia króla Dawida. Poprosimy Pawła teraz, aby nam przeczytał z 16 rozdziału pierwszej Samuelowej od 1 do 13 wiersza.
I rzekł Pan do Saula: dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel rzekł: jakże mogę pójść? Gdy usłyszy o tym Saul, zabije mnie. A on odrzekł: weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja cię potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta, wystraszeni, wyszli naprzeciw niego i rzekli: czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł: pokój! Przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc pójść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczyli Eliaba i pomyślał: zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem. Ale ten rzekł: także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szamnę, ale Samuel rzekł: i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj 7 swoich synów przed Samuela. Ale Samuel rzekł do Isajego: nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego: poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go. A on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy.
Dzięki. Słuchajcie, jak sobie wyobrażacie króla?
Doświadczony.
Tak,
doświadczony.
Silny, groźny.
Potężny, groźny, męski, tak?
Musi mieć brodę.
Musi mieć brodę.
Łysy.
Okej. To ciekawe. Aha. No, słuchaliście? Co było powiedziane o Dawidzie? On był rumiany, miał piękne oczy i łagodny wygląd. Coś czy nie tak, okej. Okay. Słuchajcie, Samuel przychodzi do domu ojca Dawida i ma wybrać jednego z jego synów na króla. Ma namaścić go na króla. Dawida nie ma, więc wszystko by się wydawało, że królem zostanie któryś ze starszych braci Dawida. I prawdopodobnie byli potężniejsi, a jacyś mężni, co najmniej jak mięso wyglądali, a gdzieś tam w bicku musieli trochę mieć. A więc Samuel już zwraca uwagę na takich ludzi i kogoś takiego chce wybrać, nie? Ale okazuje się, że wybiera kogoś innego. Wybiera tego chłopaka, który był rumiany, miał piękne oczy i łagodny wygląd.
Dawida.
Dlaczego? Dlaczego wybiera? Czytaliśmy tekst.
Bo patrzy na serce.
Popatrzył na serce tego człowieka, którego serce było inne, tak? Ale Pan rzekł do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. A człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma. Ale Pan patrzy na serce. Często my również, gdy myślimy o kimś i może próbujemy kogoś ocenić, to spoglądamy na to, jak wygląda. Spoglądamy na to, czy na przykład ja teraz patrzę na was i ktoś ma zamknięte oczy i myślę, czy on słucha, czy nie. A na przykład ucho.
Ja wiem, jak ty wyglądasz. A,
oceniamy i oceniamy i gdzieś myślimy o tym, o czym widzimy, o czym widzą moje oczy. I tak spoglądam na każdego z was i gdzieś tak w taki sam sposób oceniam. Dlatego, że nie mam możliwości zajrzeć do waszego serca. A Pan Bóg odwrotnie. Pan Bóg patrzy na to, co jest w waszym sercu. Zwraca uwagę na to, jak żyjecie. Wiecie, czym wam się kojarzy serce?
Z miłością.
Z miłością. No, czyli co to jest miłość?
Uczucie.
Uczucie, tak? Co jeszcze?
Z mięśniem.
Z mięśniem. Takie bardzo płytkie, no.
Aha.
Słuchajcie, z reguły serce przyjęło się, że to jest uczucie, tak?
Tak.
Że nie wiem, ktoś się dokładnie, ktoś się zakochał, to gdzieś serduszko rysuje.
A
jak ktoś jest zraniony, to przebito już czołą, tak?
A nie te czasy nie ma.
Nie te czasy. Okej. Okay. Więc myślimy o uczuciach. A wiecie, co Pan Bóg myśli, gdy myśli o sercu? Dla nas dzisiaj serce to tylko uczucie, ale w języku hebrajskim, w tym, który był pisany Stary Testament, gdy było słowo serce, to nie oznaczało tylko uczuć. To było coś więcej. Oznaczało całe wnętrze człowieka. Wspomnienia, myśli, plany, zamiary, czy decyzje, jakie podejmujemy. Więc to nie tylko uczucia, ale nasze życie, takie wewnętrzne życie. To, o czym myślimy, to, co czujemy też, ale to, co planujemy, jakie mamy zamiary, co chcemy zrobić, jaką decyzję podjąć. Ja tego nie wiem. Ja patrzę na to, co mam przed oczyma. I widzę was takich, jakich jesteście. Ale Bóg patrzy na wasze serce. Nie tylko na uczucia, ale też na to, tak naprawdę, kim jesteście. Kim jesteśmy i co mamy zamiar robić w swoim życiu. Czyli serce to coś więcej niż tylko uczucia. Dzisiaj Bóg patrzy na ciebie, ucho też, i myśli o tym, jakie masz uczucia w sercu. Myśli o tym, dlaczego tutaj jesteś, po co przyjechałeś. Myśli o tym, co chcesz osiągnąć w życiu. Jakie masz zamiary. Taki jest Bóg. I tak Bóg postrzega każdego z nas. Troszeczkę inaczej niż my to robimy. Wiecie, dla wielu z nas, a przede wszystkim dla wielu ludzi, chrześcijaństwo kojarzy się z takimi zasadami. To wolno, tego nie wolno. To mogę zrobić, tego nie. Ale czy tak naprawdę jest? Czy na przykład przestrzeganie przykazań naszego Boga jest dla nas uciążliwe? Czy jeśli kochasz kogoś i jeśli ja kocham moją żonę i moja żona prosi mnie, żebym za każdym razem ścielił łóżko, jak wychodzę z łóżka, czy to jest dla mnie uciążliwe? Nie lubię tego, ale jeśli mnie prosi, to robię.
No co to jest złego, że tego nie lubisz? No ja powiem, że tego nie lubi. Znaczy, jak tego nie lubi, to jest
złe. Nie do końca. Słuchajcie, co na ten temat mówi Słowo Boże. List pierwszy z Jana, trzeci rozdział. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Dlatego, że kochamy. Dlatego, że kochamy. Dlatego, że mamy uczucia. Uczucia do Boga. Dlatego, że myślimy sercem. Dlatego, że wiemy, że gdy pościelę łóżko i moja żona przyjdzie, to może mi czekać jakaś nagroda za to. Ale Pan Bóg mu powiedział: nie zwracaj uwagi na jego urodę ani na wysoki wzrost, gdyż go nie wybrałem. Ja bowiem nie oceniam jak ludzie. Ludzie patrzą na wygląd, a Pan patrzy na serce. Więc Bóg patrzy na nas i patrzy na nasze serce. Bóg widział Dawida i jego serce, i Bóg widzi ciebie i widzi mnie, i widzi twoje i moje serce. Co motywuje cię do tego, byś był posłuszny rodzicom? Co motywuje cię do tego, byś chodził do szkoły, uczył się? Co motywuje cię do tego, byś w twojej pracy sumiennie wykonywał zadania, które masz do zrobienia? Co z twoim posłuszeństwem? Bóg widzi twoje serce. Co z twoim posłuszeństwem? Co wtedy, gdy ktoś ci ufa? Czy jesteś fair wobec niego? Czy może wykorzystujesz to? Jaki jesteś? Jakie jest twoje serce? Ludzi, mnie możesz oszukać, ale Boga nie oszukasz. Możesz na zewnątrz robić z siebie kogoś, kogo dziewczyny lubią, bo jestem kimś, kogoś, kogo inni mogą szanować za coś. Ale to wszystko może być gra, to wszystko może być zewnętrzne. A jakie jest twoje wnętrze? Jakie jest twoje serce? Dzisiaj chciałem was zachęcić do tego, abyście pomyśleli o tym, jakie jest moje serce? Co jest wewnątrz? Bóg to widzi. O czym myślę? Czego pragnę? W którą stronę idę? Możesz mówić zupełnie co innego, ale twoje serce... Czego pragnie twoje serce? Gdzie jesteś? W którym momencie twojego życia? Co ci serce podpowiada? Ja chciałem was zachęcić dzisiaj, abyście otworzyli swoje serce na Boga. Abyście podczas tego tygodnia pozwolili Bogu działać w twoim sercu. Może warto zacząć czytać Biblię, po to, by Bóg pokazywał to, gdzie jest twoje serce, jakie jest. Chciałem cię do tego zachęcić, abyś spoglądał w Biblię w tym tygodniu. I nie tylko. Bo nie jest najważniejsze to, w jaki sposób się prezentujesz. Nie jest najważniejsze to, tak naprawdę, jak inni ciebie oceniają. Ale najważniejsze jest to, jak patrzy na ciebie Bóg. A Bóg patrzy na ciebie przez twoje serce. Patrzy na twoje serce. Tak jak patrzył na Dawida. I widział, że jego serce było inne od pozostałych braci. I to jego wybrał na króla. Króla, który był niesamowitym królem. I będziemy o tym mówić przez cały tydzień. Dlatego... że jego serce było inne. Dlatego, że jego serce było bliskie Bogu. Jak wygląda twoje serce i co kieruje twoim życiem? Kim jesteś? Kim jest twoje serce? Z tym pytaniem chciałem was zostawić dzisiaj, abyście myśleli o tym, abyście mogli porozmawiać też na grupach dyskusyjnych o waszym życiu. O tym na przykład, co motywuje was do tego, by być posłusznym rodzicą. Albo jakie znaczenie ma moje serce w relacjach z moimi rodzicami. Nie wiem, z twoim nauczycielem, z przyjaciółmi, w pracy, Jakimi uczuciami darzysz innych? Taką miłością, którą kochasz swoich rodziców czy znajomych. Abyście porozmawiali o tym głębiej i żebyście się zastanowili, jak wygląda wasze serce. Dzięki.